Jerozolima, Bazylika Grobu Bożego i Via Dolorosa. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak i zapraszam do wysłuchania czwartej części opowieści o Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie. Fatymicki kalif Al-Hakim 18 października 1009 roku, o czym informuje jego nadworny kronikarz Jahja ibn Said, rozkazał zrównać bazylikę z ziemią. Czasem możecie się spotkać ze stanowiskiem, że zniszczenie nastąpiło już we wrześniu 1009 roku. Destruktorzy kalifa przestali tłuc kilofami dopiero wtedy, gdy dotarli do fundamentów. Ponadto przez 11 lat Al-Hakim zakazywał chrześcijanom nawet zbliżać się do gruzów. Al-Hakim uważał się za Boga wcielonego i burzył również meczety, czym zaskarbił sobie szczerą nienawiść pobratymców. W kościele w Jerozolimie nie pasował mu kult zmartwychwstania Jezusa, odrzucany przez dogmatykę islamu. Wedle teologii islamu do krzyża został przybity podobny fizycznie do Jezusa Judasz Iskariota, a Jezus w czasie, gdy niby miał umrzeć, w niebo wstąpił. Po podpisaniu rozejmu i stosownych umów z egipskimi Fatymidami, cesarz bizantyjski Konstantyn IX Monomach w latach 1042-48 polecił odbudowę świątyni, ale ze względu na brak funduszy w bardzo okrojonej formie. Powstała wówczas bazylika ograniczała się do rotundy Anastasis, czyli Zmartwychwstania, części jej dziedzińca oraz Golgoty. XI-wieczny kościół zajmował tylko około 1/3 dawnej powierzchni. Rotunda była teraz przykryta nie kopułą, jak wcześniej, ale drewnianą kratownicą. Po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców w 1099 roku podjęta została decyzja o kontynuacji prac renowacyjnych. Można powiedzieć, że Bazylika Grobu Bożego w obecnym kształcie jest właściwie kościołem z epoki krucjat. Wiadomo, że pierwszy katolicki biskup Jerozolimy, Arnulf z Szoke, torturował greckich księży, domagając się wyjawienia miejsca ukrycia relikwii, które zostały zabezpieczone w obliczu najazdu Al-Hakima. Część jerozolimskiej kolekcji relikwii była od czasów Herakliusza zdeponowana w Konstantynopolu i stamtąd później przez Ruś dotarła do Europy. Inne elementy kolekcji, które przetrwały cudem w Jerozolimie do XII wieku, za sprawą rycerzy i możnych docierały na stary kontynent, przede wszystkim do Francji i Niemiec, ale też na Węgry i do Polski. Jeśli szukać tych najbardziej oryginalnych, trzeba udać się do rzymskiej Bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego, bo ta część kolekcji zachowała spójność. Czy istnieją jeszcze dzisiaj jakieś relikwie w Jerozolimie? Tak, w greckiej Staurotece Bazyliki Grobu. Krzyżowcy prowadzili prace renowacyjne w bazylice przez 50 lat. To oni dobudowali od południa wieżę i kaplicę prowadzącą na Golgotę, tak zwaną Kaplicę Franków. Nadali też kształt Kaplicy Adama pod miejscem ukrzyżowania i złożyli tutaj ciała pierwszych władców Królestwa Jerozolimskiego, Gottfrieda, obrońcy Grobu Świętego, oraz Boldwina, pierwszego króla Królestwa Jerozolimskiego. Kaplica Adama, dedykowana pierwszemu biblijnemu człowiekowi, wiąże się z tradycją, że Jezus dokonał żywota nad grobem protoplasty rodu ludzkiego. W XII wieku również pojawił się tzw. kamień namaszczenia. Nie było go w Bazylice Konstantyńskiej, ponieważ Jezus nie został namaszczony przed złożeniem do grobu. Kamień symbolicznie wyznacza raczej punkt, gdzie zdjęte ciało Jezusa owinięto w całun pogrzebowy. W dobie krucjat bazylika została przepięknie ozdobiona cyklami mozaik, wyobrażającymi w niebo wstąpienie, zachwyt Adama, samego Chrystusa i świętych proroków. 4 lipca 1187 roku w Galilei, pod rogami Hittin, armia krzyżowców dowodzona przez króla Gwidona z Lusignan poniosła druzgoczącą klęskę w starciu z wojskami Saladyna. 3 miesiące później Jerozolima upadła. Zamurowane jedno z dwóch wejść do bazyliki jest istniejącym współcześnie reliktem władzy i rozkazów Saladyna. Decyzja o tym, by nie niszczyć bazyliki, upamiętniającej przecież zmartwychwstanie, czyli odrzucany przez islam fundament doktryny chrześcijańskiej, wyniknęła najprawdopodobniej z faktu, że klucze do bazyliki były w rękach muzułmanów. Z nastaniem władzy Saladyna i upadkiem miasta jako stolicy chrześcijańskiego królestwa rozpoczyna się wyjątkowy czas dla bazyliki. Na krótko weszła ona w posiadanie cesarza niemieckiego Fryderyka II, ale od zdobycia Jerozolimy przez islamskich Chorezmijczyków w 1244 roku stała się ona jedynym czynnym kościołem miejskim, stanowiącym jednocześnie schronienie dla kilku wyznań chrześcijańskich. Obok starych właścicieli, czyli Greków prawosławnych i katolików, od epoki średniowiecznej do dzisiaj mają tutaj swoje kaplice i ołtarze również apostolscy Ormianie, egipscy Koptowie, syryjscy tzw. Jakobici oraz przedstawiciele kościoła etiopskiego. Do XVII wieku przebywali w niej także Gruzini, ale opuścili bazylikę i już nigdy do niej nie powrócili. W 1757 roku data Wielkanocy się zbiegła. Wyznawcy wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa rozpoczęli regularną bitwę o ołtarze i przestrzeń w bazylice. Polała się krew. Wówczas Jerozolima stanowiła składową Imperium Osmańskiego. Zamieszki stłumiono, ale jednocześnie został sporządzony dokument, tak zwany status quo, wydany w porozumieniu między Wielką Portą, czyli rządem w Istambule, a hierarchami zwaśnionych kościołów. Na mocy tego postanowienia każdy z obrządków otrzymał poszczególne sektory bazyliki. Uregulowano porządek procesji, nabożeństw i wypracowano zgodę w odniesieniu do wspólnych przestrzeni w budowli. W 1852 roku ponownie potwierdzono status quo, którego gwarantem było Imperium Osmańskie, potem Królestwo Jordanii, a od 1967 roku, czyli zwycięskiej dla Żydów wojny sześciodniowej, za przestrzeganie status quo odpowiedzialny jest Izrael. Dlatego w sąsiedztwie kościoła mieści się posterunek policji, zaś na dziedzińcu przed wejściem do świątyni ustawiona jest spora metalowa kula, służąca do detonacji ewentualnej bomby. Widocznym do dnia dzisiejszego znakiem sporów wewnątrz chrześcijaństwa jest oparta przy prawym górnym oknie nad wejściem do kościoła drabina. Nie wiadomo dokładnie, kto i kiedy ją umieścił. Przypuszczalnie Ormianie, którzy w ten sposób ułatwiali sobie dostęp do jednej ze swoich górnych kaplic. Stoi tam ciągle jako niemy świadek rozłamu. W 1808 roku ormiański mnich zapomniał zgasić świece. Niepozorny ogień szybko zamienił się w trudny do opanowania pożar, który bezpowrotnie strawił wyśmienitą dekorację mozaikarską jeszcze z okresu krucjat. Jedyna mozaika z XII wieku zachowała się po dzień dzisiejszy w części katolickiej Golgoty. To wyobrażenie na sklepieniu w kształcie koła przedstawiające w niebo wstępującego Chrystusa. Podczas pożaru w 1808 roku zniszczeniu uległy Golgota, kaplica grobu, sarkofagi Gottfrieda i Boldwina oraz kamień namaszczenia. Trzeba było jak najpilniej przeprowadzić stosowne prace renowacyjne. Władze tureckie postawiły sprawę jasno. Kto pierwszy wyłoży odpowiednie fundusze, temu będzie przyznane to, co odremontował. Trzeba jeszcze pamiętać, że od XV wieku, kiedy upadło Cesarstwo Bizantyjskie, uprzywilejowaną pozycję uzyskała Cerkiew Grecka i patriarcha Konstantynopola, który stał się w oczach muzułmańskich Osmanów głównym rzecznikiem całego chrześcijaństwa na terenie ich imperium. Pieniądze na odnowę najszybciej wyasygnowali Grecy. To do nich od początku XIX wieku do chwili obecnej należą Nawa Główna, zwana Katolikonem, główny ołtarz, na Golgocie miejsce zatknięcia krzyża, wreszcie sam edykuł. Edykuł to nic innego jak kaplica będąca obudową groty grobu. W 1810 roku Nikolaos Komnenos ukończył pracę nad nowym grobem, w tym sensie, że odrestaurował wnętrze groty grobu i obudował ją od zewnątrz, czyli stworzył edykuł. W latach 2016-17 uczeni z Politechniki Ateńskiej postanowili wykonać szeroko zakrojone prace renowacyjne. Najciekawszym wyzwaniem, któremu badacze i konserwatorzy chcieli stawić czoła, było zbadanie miejsca, gdzie spoczęło ciało Jezusa. Wspomniałem już, że grób Jezusa stanowi przykład typowego antycznego grobu ławowego. Po przejściu maleńkiego przedsionka wchodzi się do małej przestrzeni mogącej pomieścić maksymalnie 3-4 osoby. Z prawej strony tej właśnie komory grobowej leży płyta, a dokładnie dwie płyty ściśle do siebie przylegające. Ale to nie na nich było ułożone ciało Jezusa. Jak już zdążyliście się przekonać, dzieje bazyliki są dosyć skomplikowane. Odcisnęło to swoje piętno także na grobie i jego wyglądzie wewnątrz. Krótko mówiąc, widoczna płyta, czy raczej dwie przylegające do siebie płyty, które można dzisiaj oglądać w grobie, przykrywają antyczną kamienną ławę, na której złożono ciało Jezusa. Ponieważ ostatnie przesunięcie płyty nastąpiło w 1555 roku na polecenie franciszkańskiego kustosza Bonifacego z Raguzy, w XXI wieku postanowiono przyjrzeć się właściwej komorze grobowej z użyciem nowoczesnego sprzętu. Badacze z Politechniki Ateńskiej dostali na całą operację ponad 100 godzin. Mieli przesunąć dwie płyty i zajrzeć pod nie. Co znaleźli? Jak pytam, co znaleźli, to mi się przypomina taka anegdotka o dwójce rosyjskich turystów, parze młodych ludzi, która po wyjściu z grobu Chrystusa z wyraźną wściekłością spytała przewodniczkę. A wot, gdzie Jezus? Otóż po przesunięciu kamiennych płyt pod spodem znaleziono trzy warstwy tynku, z których dwie górne datowano na XI-XII wiek. Natomiast trzecia, dolna, z wyrytym krzyżem, pochodziła z IV stulecia. Dowodzą one, że przeprowadzono pracę po zniszczeniach Al-Hakima, jak też wskazują na wcześniejsze czasy cesarza Konstantyna. W środku kaplicy grobowej, naprzeciwko płyty grobowej, za przeszkleniem ukazano kawałek skały, żeby wszyscy ci, którzy przybywają do tego najważniejszego miejsca w bazylice, mogli sami się przekonać, że grób, choć z zewnątrz wygląda na kaplicę, we wnętrzu wciąż jest skalną grotą. Podobne przeszklenia po obu stronach głównego ołtarza na Golgocie mają przekonywać o tym samym. Bazylika Grobu Bożego obejmuje skałę Golgoty i grotę grobu Jezusa. W 2013 roku odwiedziłem razem z przyjaciółmi stolicę przepięknego Kaszmiru. Srinagar, położony nad brzegami niesamowicie malowniczego jeziora Dal, oferuje turystom nocleg na eleganckich barkach. Jedną z atrakcji miasta, mało znaną, o której raczej nie słyszeliście, jest grób Jezusa Starca. Wedle pewnej legendy, forsowanej zwłaszcza w książce Holgera Kerstena Jesus Lived in India, po zakończeniu swojej misji wśród Żydów Jezus przybył w Himalaje, gdzie przebywał również przez 18 lat swojego życia ukrytego do 30. tutaj w Kaszmirze, miał umrzeć jako ponad 80-letni starzec. Przy niepozornym domku, kryjącym grób, znajduje się tablica z fragmentem Koranu. Żydzi powiedzieli: zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, Syna Marii, posłańca Boga. Podczas gdy oni ani go nie zabili, ani go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało. Cytat z przekładu Józefa Bielawskiego. Chociaż uważam, że Jezus umarł w Jerozolimie i stamtąd odszedł, jak również, że lokalizacja Bazyliki Grobu jest historycznie odpowiednia, to jednak nigdy nie zapomnę wizyty w grobie Jezusa Starca w Kaszmirze. W Jerozolimie jest jeszcze inne miejsce, tak zwany grób w ogrodzie, gdzie mogło spocząć ciało Jezusa. Ale o tym opowiem w innym odcinku podcastu. Koniec części czwartej, ostatniej.